Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. W dzisiejszym programie opowiem Państwu o zagrożeniu ze strony zdrowia, ze strony wyrobów medycznych. W jednym z poprzednich programów opowiadałam o zagrożeniu ze strony suplementów. Słuchałam dzieci, tak ten i następny program będzie właśnie o grzechach producentów i zagrożeniu życia i zdrowia. Ten temat o wyrobach medycznych jest ostatnio poruszany w Parlamencie Europejskim ze względu na modernizację unijnych przepisów dotyczących wyrobów medycznych, w tym wyrobów do diagnostyki in vitro, która nie dotyczy tylko procedury in vitro. Te problemy doczekały się nie tylko dokumentów, ale właśnie debaty, szczególnie w związku ze skandalem, jaki miał miejsce w związku z wadliwymi silikonowymi implantami piersi, ale także wszczepianymi implantami biodrowymi typu metal-metal, które zrodziły potrzebę przeglądu obecnych ram regulacyjnych. Już we wrześniu 2012 roku Komisja Europejska przedstawiła wnioski dotyczące dwóch rozporządzeń, jakie mają wpłynąć na poprawę bezpieczeństwa i skuteczności wyrobów medycznych. Wyroby medyczne i wyroby do diagnostyki in vitro, jak napisano w dzienniku urzędowym, odgrywają szczególną rolę zarówno w profilaktyce, diagnozowaniu, leczeniu chorób, wpływając także na zdrowie i życie, szczególnie osób borykających się z niesprawnością, chociaż w przypadku silikonowych implantów odgrywają raczej rolę estetyczną. Cytując dziennik urzędowy, chcę powiedzieć, że wyroby medyczne generują olbrzymią sprzedaż w wysokości 95 miliardów euro. W przypadku wyrobów medycznych jest to 85 miliardów, a 10 miliardów dotyczy wyrobów do diagnostyki in vitro. Inwestycje oceniane są na 7,5 miliarda euro rocznie. W branży pracuje 500 tysięcy osób. Do tego 25 tysięcy przedsiębiorstw, których większość, 80%, to są małe i średnie przedsiębiorstwa. Wśród wyrobów medycznych wysokiego ryzyka duże znaczenie przypada właśnie implantom i na całym świecie wyprodukowano takich wadliwych implantów 400 tysięcy, głównie jednej firmy Poly Implant Protez, która zamiast prawidłowej substancji w tych implantach użyła związku, który był miał cechy fabrycznego produktu i był techniczny, był nieprawidłowy w stosunku do wszczepiania do organizmu ludzkiego. Tych, jak powiedziałam, sprzedano 400 tysięcy. W Polsce co najmniej 340 kobiet ma być z wadliwymi implantami, które zawierały przemysłowy silikon zamiast medycznego i w związku z tym były podatne na uszkodzenia, doprowadzały do pęknięć. W związku z tym rządy Francji, Niemiec, gdzie tych implantów szczepiono bardzo dużo, także Ameryce, zaleciły wcześniejsze profilaktyczne usuwanie takich implantów. Firma, która produkowała implanty, sprzedawała je do 65 państw, aż 4100 przypadków uległy one pęknięciu, stąd taki projekt Parlamentu Europejskiego, żeby wprowadzić przepisy, które będą bardziej zaostrzyć przepisy dotyczące już nie tylko implantów piersi, ale w ogóle wyrobów medycznych wysokiego ryzyka, czyli rozruszników serca i różnego rodzaju protez. Firma, która produkowała tego rodzaju wadliwe implanty, była firmą małą. Niemniej jednak okazuje się, że także duże firmy największych producentów, jak Johnson & Johnson, również zostały pozwane za sprzedaż wadliwych i zagrażających życiu implantów piersiowych, po wszczepieniu których klientki zakładów medycyny, gabinetów medycyny estetycznej zgłaszały różne dolegliwości. Sytuacja jest podobna w Stanach Zjednoczonych, gdzie ten wartość rynku produktu wynosiła 635 milionów dolarów, z czego 80% wybrało niestety te wersje gorszych implantów i miały, oczywiście te implanty były wymieniane. Problem dotyczący tychże implantów piersi jest dość poważny ze względu na skalę tych produktów, ale także w ogóle na rynku jest wzrost produktów do zabiegów estetycznych sięgających w 2012 roku 10% wzrostu co roku. W piśmiennictwie coraz częściej opisywane są powikłania z zakresu zabiegów medycyny estetycznej. Podobno w klinikach dermatologii leży coraz więcej pacjentów po zabiegach kosmetycznych, w których z powodu ropni, różnego rodzaju infekcji skórnych, czy raków, liszai, martwicy tkanek, czy też zakażenia wirusem HIV albo HCV, o którym powiem w jednym z następnych programów, istnieją takie ryzyka i te problemy powstają nie tylko w gabinetach kosmetycznych prowadzonych przez kosmetyczki, ale także niestety w niektórych gabinetach przez lekarzy medycyny estetycznej. Do mniej groźnych powikłań po wstrzyknięciu na przykład botoksu czy kwasu hialuronowego należą krwiaki, siniaki, jednak także nieumiejętne wstrzykiwanie tych substancji w nieprawidłowym miejscu może prowadzić do deformacji twarzy, swędzenia, nadwrażliwości, czy też nawet zaburzeń widzenia, jeżeli produkt zostanie podany i zablokuje naczynie. Może dochodzić nawet do zablokowania dopływu krwi do gałki ocznej i do ślepoty. Według ekspertów medycyny estetycznej wzrasta ilość niestety powikłań ze strony tejże medycyny. Powikłania mogą powstawać także po różnego rodzaju innych zabiegach kosmetycznych, zarówno po peelingach, po laserach, mezoterapii, jaka wymaga sterylnych warunków, nakuwa się skórę przy użyciu różnych aparatów. Dlatego też zwraca się uwagę w tychże dokumentach Parlamentu Europejskiego na zaostrzenie przepisów. Podobnie zabiegi krioterapii opisywane są u niektórych osób, nie tylko stosowane w medycynie estetycznej, ale także na przykład przy chorobach stawów i kości. Również mogą być powikłania, zwłaszcza jeśli osoby są wrażliwe na odmrożenia. Za chwilę opowiem o właśnie problemach związanych z wykorzystaniem tychże wyrobów medycznych dotyczących implantów stawowych. Tak jak mówiłam, problem fałszywych, nieprawidłowo wyprodukowanych substancji dotyczy nie tylko suplementów, ale także właśnie implantów czy wyrobów medycznych, a w następnym programie będę Państwu mówiła o fałszowaniu żywności, która już w tej chwili jest prawie nagminna i stanowi zagrożenie nie tylko zdrowia, ale nawet w niektórych przypadkach życia. Jeśli chodzi o implanty stawów biodrowych i kolanowych, wykorzystywano do pewnego momentu metale powodujące w trakcie po wszczepieniu zatrucia i osteolizę, czyli nieprawidłowe reagowanie na kości, na te związki zawarte w metalu. Dochodziło do niedoczynności tarczycy, do duszności, zapalenia skóry. Były przypadki utraty słuchu i wzroku, także upośledzenie funkcji odpornościowych. Jak donosiły rezolucje Parlamentu Europejskiego, i media, wiele wprowadzonych na całym świecie masowo zabiegów szczepiania implantów stawowych spowodowało u pacjentów wiele dodatkowych schorzeń, dolegliwości, które wynikały z braku testów przeprowadzonych badań, zanim implanty zostały wprowadzone na rynek. Od kilku lat już nie wolno testować leków i różnych produktów na zwierzętach i w ten sposób potem wycofuje się tego rodzaju produkty po właściwie testowaniu ich na ludziach. Brytyjska firma wycofała z rynku tysiące protez stawu biodrowego, jakie niestety także wszczepiano w Polsce. Część z tysięcy osób, którym wszczepiono endoprotezy stawu biodrowego między 2003 roku a 2010 były wadliwe i właśnie te protezy, które należały do holdingu Johnson & Johnson, jako producent stawów, która pierwsza wprowadzała implanty, wyprodukowano aż 93 tysiące protez stawu biodrowego, które zakupiły szpitale. Mówi się o tysiącach takich protez zakupionych przez szpitale w Polsce, chociaż niektórzy badacze twierdzą, żeby było ich więcej, i tym osobom zagraża metaloza, która się charakteryzuje jako lokalne oddziaływanie jonów metali i korozji implantu w zetknięciu z tkankami organizmu. W Wielkiej Brytanii wszyscy, którzy mieli wszczepione endoprotezy, byli poddawani badaniom na poziom kobaltu i chromu. Wśród objawów, jakie świadczyło o zatruciu z powodu uwalniającego się kobaltu z endoprotez, występowały takie jak białko w moczu, krwiomocz, biegunka, niepokój, uzawienie, duszność, spadki ciśnienia, uszkodzenie serca czy żółtaczka. Wśród objawów zatrucia chromem pojawiały się zapalenie żołądka i jelit, bóle brzucha, nudności, wymioty, biegunka, bezmocz, uszkodzenie nerek, mocznica. Według tych kontroli obie wersje endoprotezy zostały wycofane dopiero w 2010 roku. Jednak cały problem dotyczy nie tylko endoprotez wyprodukowanych przez wspomniane firmy, ale wszyscy chorzy, jak pisze w piśmiennictwie, którym szczepiono endoprotezę, a którzy doświadczali bólu, obrzęków, utrudnionego poruszania się albo innych wymienionych dolegliwości, jakie mogą być spowodowane zatruciem kobaltem i chromem, powinni zgłaszać się do lekarza. Ponadto objawy, które wskazują na potrzebę interwencji chirurgicznej, szczególnie osoby, u których występują zakażenia, złamania, zwichnięcia czy wrażliwość na metal, również powinni zgłaszać te problemy do lekarza, a lekarz do odpowiednich instytucji. Problemem wydaje się liberalne prawo, dopuszczające różnego rodzaju wyroby poza odpowiedzialnością producentów, którzy po prostu nie przestrzegają zasad etycznych, dążąc do dorabiania się za wszelką cenę, co dotyczy, jak powiedziałam, także fałszowania pożywienia, jakie dotyka nas w tej chwili, zagrażając zdrowiu i życiu, o czym będę mówiła w następnym programie. Dzisiaj to tyle. Jeśli byłyby jakieś pytania, to bardzo proszę. Ja chciałabym jeszcze Państwa zaprosić jeszcze raz do moich biur poselskich w Łodzi. Jest to biuro przy ulicy Piotrkowskiej 143, w Toruniu ulica Kopernika 21, gdzie można także uzyskać pomoc w wypełnianiu PIT-ów. I jest jeszcze jedno biuro otwarte w Rawie Mazowieckiej na ulicy Kościuszki 18, gdzie przyjmuje pani mecenas Ambrozia, która udziela także porad prawnych. Więc jeśli Państwo macie jakieś potrzeby i chcielibyście uzyskać pomoc, bardzo proszę zgłaszać się do tychże biur. Jeśli są pytania jakieś, to proszę bardzo. Słucham porady lekarskiej, szczęść Boże.
Pani doktor Jelena Sosnowcza, ja bym prosiła panią, żeby kiedyś pani doktor zrobiła taką audycję o śródmiąższowym zapaleniu pęcherza.
Dobrze, zrobię zapalenie.
Dziękuję serdecznie z Panem Bogiem.
Z Bogiem, dziękuję bardzo. Szczęść Boże, słucham porady lekarskiej.
Pochwalony jest Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Kłania się Robert z Warszawy. Pani doktor, chciałem zapytać o coś takiego. Leki OTC. O, jak Olga, T jak Tadeusz, C jak Celina.
Tak. Co to nie jest lek, to są leki, które są sprzedawane, leki, prawdziwe leki, czyli leki przebadane, które są sprzedawane bez recepty. To jest grupa leków, która jest wolnej sprzedaży, może być kupowana bez recepty.
Ale to nie jest to samo, pani doktor, co suplement diety?
Nie, no właśnie mówię. W poprzednim programie, jak mówiłam, przy omawianiu suplementów, zwracałam uwagę, że jeśli macie państwo możliwość wyboru między suplementem, który po prostu nie ma możliwości na razie sprawdzenia dokładnego, a lekiem OTC, o takim samym działaniu, radziłam wybierać leki OTC, bo leki są sprawdzane, są po prostu kontrolowane i badane. Na tym polega.
To znaczy, jak odróżnić ten lek OTC od suplementu? To jest
Na suplemencie powinno pisać suplement. Czasem ta nazwa jest tak ukryta, że nie widać, ale najlepiej pytać farmaceutów, który z preparatów, którzy potrzebujecie państwo, produktów medycznych, leczniczych, jest lekiem.
A jeszcze na koniec, pani doktor, będę się wyłączał. Chciałem zapytać, bo z tego co wiem, ileś lat temu jakiś to był kodeks alimentacyjny, argumentacyjny. Chodzi o to, że prawdopodobnie Unia Europejska chce zniszczyć ziołolecznictwo i ziołolecznictwo zastąpić właśnie tymi suplementami diety. Bym prosił o informację. Dziękuję, z Panem Bogiem.
Dziękuję. To znaczy bardzo restrykcyjnie Unia Europejska ze swoimi dyrektywami podeszła właśnie do ziołolecznictwa i wprowadzono taki luźną sprzedaż, właściwie na podstawie etykiety, tak jak mówiłam, suplementów. Problem jest typowo, że tak powiem, produkcyjny, ponieważ ziołami zajmują się najczęściej małe zakłady, jeszcze częściej zielarze. To są jakieś zakony, które produkują leki z ziół. Natomiast cały problem polegał na tym, że wprowadzono takie restrykcje, przepisy i takie opłaty za udowadnianie właściwości tychże ziół. Myślę, że problem, jak mówią zielarze, po prostu trzeba przeczekać tą intencję, bo suplementy w tej chwili zagrażają zdrowiu i jest to problem już poruszany na forum parlamentu. Na pewno będą zaostrzenia i będzie powrót do naturalnego leczenia, który już się zaznacza bardzo często. Niemniej jednak ja radzę właśnie tych, jeśli jest do wyboru, to lepiej używać lek OTC. No i oczywiście zioła sprawdzonych zielarzy. Bóg zapłaci. Jest następny telefon, słucham.
Szczęść Boże, niech będzie uchwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica. Renata z tej strony, z Zielonej Góry. Pani doktor, ja chciałam zapytać odnośnie implantów, o których była dzisiaj mowa, o implanty stomatologiczne. Czy jeśli chodzi o te właśnie dentystyczne, czy też zagrożenie jakieś istnieje i w jaki sposób można, sprawdzać ich przydatność, czy w ogóle ewentualnie szkodliwość.
Już rozumiem. Do tej pory nie było jakichś problemów, przynajmniej ujawnianych, jeśli chodzi o implanty dentystyczne. Te dwa problemy kosmetyczne, te szczepiania piersi, te były nagłośnione dość znacznie. Niemniej jednak wiadomo, że w niektórych materiałach do wypełniania też są no powiedziałabym, niezbyt zdrowe składniki. Ten w tej chwili dokument, którym jest w Parlamencie Europejskim, który będzie właśnie w tym tygodniu omawiany na forum parlamentu, to jest drugie czytanie, ma za zadanie zaostrzyć przepisy. Jednak z mojego punktu widzenia mam zamiar, myślę, że może dostanę jakiś tam minutę do wypowiedzi, cały dokument broni nadal producentów, broni nadal wytwórców, natomiast pacjent jest pozbawiony jakiejś większej możliwości obrony. I tutaj jest, ja w przyszłym programie będę mówiła o żywności, żeby powstawały jakieś właśnie, no nie wiem, konsumenckie czy zrzeszenia pacjentów, którzy będą się bronić przed, no przed tą siłą i mocą tych ogromnych koncernów, które, do których teraz sprawdzania nie tylko implantów, to potrzeba no już bardzo wyspecjalizowanych laboratoriów. Także my jako ludzie organoleptycznie czy no tylko po utracie zdrowia możemy się dowiedzieć, czy to było dobre, czy złe. Natomiast są wyspecjalizowane laboratoria, które sprawdzają tego rodzaju produkty i mam nadzieję, że po zaostrzeniu przepisów będzie trochę lepiej. Tak, słucham, porady lekarskie, szczęść Boże.
Szczęść Boże, Zolusia z Wielkopolski. Odnośnie tych implantów, tych endoprotez, jakie to firmy były, czy które powoduje możliwość działania tego kadmu, czy chromu, to działanie uboczne może wystąpić i w jakim czasie to, bo ja nie słyszałam właśnie
Pani,
tego.
Ja mówiłam, że jeśli chodzi o protezy, te protezy zostały wycofane w 2010 roku. Firma, która te protezy wprowadziła, zaraz Pani powiem nazwę tej firmy, na pewno wprowadzała ją Johnson & Johnson, to była jedna firma, a druga nazywała, te protezy nazywały się, ja teraz szukam, za chwileczkę pani odpowiem, bo w tej chwili odwróciłam te moje notatki i to była firma nie mogę znaleźć w tej chwili, wie pani, żeby pani odpowiedzieć na to pytanie. Może za chwileczkę, dobrze?
Ale interesuje mnie to, czy one zostały zupełnie wycofane, czy jeszcze zdarzają się, że...
Nie, w tej chwili są wycofane. W tej chwili ta firma, która produkowała, zarówno, tak jak mówiłam, Johnson & Johnson, jak i ta druga firma, która skrót był PUI. Tak się nazywała ta firma, tylko że no, w tej chwili brakuje mi pełnej nazwy. One zostały wycofane i za granicą wiem, że były te endoprotezy wymieniane.
Aha.
W tej chwili już nie ma takich protez, więc jeśli Państwo macie wszczepiane po 2010 roku, najlepiej pójść do lekarza, który wszczepiał, ewentualnie jeśli są jakieś objawy. Przed 2010 rokiem ktoś miał wszczepiony taki implant, pójść do lekarza, który się Państwem opiekował i zapytać, czy był to taki implant metal-metal, który może zagrażać i wtedy lekarze powinni zrobić badania właśnie poziomu kobaltu, chromu i innych metali, które uwalniając się do tkanki powodowały zagrożenia zdrowia.
Dziękuję bardzo. Bóg zapłać.
Bóg zapłać. Jeszcze jest jeden telefon, słucham.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Pani doktor, ja bardzo proszę o audycję na temat jelito drażliwe.
No dobrze, ja mówiłam na ten temat, ale rzeczywiście pogląd na chorobę jelita drażliwego się zmienia. Kiedyś to była choroba nerwicowa, potem teraz się mówi o tym, że jest to choroba z autoagresji, więc dobrze, będę pamiętać, przekażę Państwu informację na temat zapalenia właściwie takiego autoimmunologicznego, jak się teraz pisze, na temat jelita drażliwego. I jest
serdecznie
jeszcze jeden.
Dziękuję, Bóg zapłać.
Słucham?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Czy można do porad?
Słucham.
Roman Batos z Wrocławia.
Tylko głośniej troszeczkę, pytanie. Proszę.
Dlaczego chorzy na Parkinsona są zostawiani właściwie na uboczu? Nikt nie interesuje się.
Ja słabo pana słyszę. Może pan mówić głośniej, kochany, bo ja mam słabo słyszę.
Już mówię. Chciałem głosić, że chorzy na chorobę Parkinsona, tak? Mimo że stanowią 1% populacji, są jakoś w Polsce dziwnie traktowani po macoszemu przez ministerstwo. Nie ma nowych metod leczenia, nie ma nowych leków, mimo że polscy uczeni pracują nad tym od dłuższego czasu. To wszystko jest zostawiane na leczenie starymi metodami, starymi środkami farmakologicznymi.
Cóż ja mogę powiedzieć, proszę pana? Po pierwsze tak, Polska jest, jak wiadomo, krajem dość biednym w porównaniu z tymi krajami, gdzie prowadzone są badania i wprowadzane nowe leki. Również te nowe leki, ja bym była z pewną rezerwą podchodziła, ze względu na to, że to są, tak jak mówiłam, czasem trzeba kilku lat, żeby ocenić wartość danego leku. Leki są te, które są wprowadzane nowych generacji, są lekami drogimi, w związku z tym no po prostu finansowo nas nie stać. Wprowadzane są jakieś reguły, ale no na to inaczej nie mogę panu odpowiedzieć, tylko z jednej strony ja podchodzę z dużą rezerwą do nowinek, bo jeśli rzeczywiście badania po jakichś tam latach dowodzą, że jest 100% wyzdrowienia, no to jasne, że można przynajmniej też pewnej grupie osób pomóc, niemniej jednak u nas w Polsce jest to duży problem ekonomiczny, niestety, który stwarza następne problemy i społeczne, i prawne, i właśnie no, takie etyczne, kogo wybrać, komu dać taki, a nie inny lek. Kraje bogate i koncerny, tam ludzie poza tym o wiele więcej zarabiają. My jesteśmy prawie na takich samych zasadach. Pensje mamy 4-krotnie niższe, a produkty prawie są już takie jak w Unii Europejskiej. Koszt. No nic więcej panu nie mogę na ten temat powiedzieć. Mogę zrobić jakiś taki informacyjny program o lekach. Dziękuję. Bóg zapłać. Z Panem Bogiem.